audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich w środę 10 stycznia 2024 roku w naszym studiu Radio Ain Karim 104,4 FM i mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania audycji, która odbywa się w środę o godzinie 19. Dzisiaj tą audycję poprowadzę ja, nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania tego, co dzisiaj dla Was przygotowałam w audycji Szlachetne Zdrowie. Na początek, oczywiście, jako że spotykamy się ze mną, przynajmniej w tej audycji, po raz pierwszy w tym roku, chciałam wszystkim radiosłuchaczom naszego radia życzyć dobrego 2024 roku. Jako że jest to audycja o zdrowiu, życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Niech każdy z Was znajdzie czas do nieustannego dbania o zdrowie. Przypominam, że 50% stanu naszego zdrowia zależy od nas samych, więc znajdźcie czas na bieganie, na aktywność fizyczną, 150 do 300 minut w tygodniu aktywności i wysiłku umiarkowanego. To jest optymalna aktywność, jaką każdy dorosły powinien zapewnić swojemu organizmowi. I na początek tej audycji chciałam Was zostawić z cytatem pana Fuji Singha, który urodził się w 1911 roku i jest to mężczyzna, który jako jedyny do tej pory ukończył maraton w wieku 100 lat. I on powiedział tak, że tajemnica zdrowia i długowieczności polega na tym, żeby się nie stresować. Proste, prawda? Bądźcie wdzięczni za wszystko, co macie. Trzymajcie się z dala od negatywnie nastawionych ludzi. Zachowujcie uśmiech i biegajcie. Tutaj tak naprawdę ten jakby aforyzm czy cytat możemy rozciągnąć i ruszajcie się, żebyście mogli cały 24 rok przeżyć w zdrowiu. Weszłam do tego studia. Tutaj jest bardzo ciepło, nie wiem ile stopni, ale pomyślałam sobie i powiedziałam, że to jest takie chyba najcieplejsze teraz pomieszczenie pewnie w całym naszej gminie, może nawet w powiecie myślenickim. Przygotowałam sobie na początek takie zdanie trudne. No frustracja, co roku jest dokładnie to samo. Okres jesienno-zimowy, rozpoczyna się tuż przed świętami, dramatyczna sytuacja w przychodniach, praktycznie we wszystkich, niezależnie od tego, czy chcecie się dostać do lekarza na NFZ, czy macie pakiet wykupiony w różnych przychodniach, prawda, wszędzie jest problem. Czy my możemy... My się frustrujemy trochę z tego powodu, że jakby każdy rok jest dokładnie taki sam. Czyli nic się nie zmienia, a można powiedzieć nawet, że jest gorzej. W 38-milionowym kraju 5% naszej populacji szczepi się przeciw grypie, przeciw COVID w tej chwili to jest pewnie jakiś 1%. To są choroby, które tak naprawdę przewijają się w tej chwili w głównej mierze w przychodniach, ale oprócz tego musicie mieć świadomość, że my musimy prowadzić rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani, żeby dobrze dbać o zdrowie populacyjne. Testujemy, prawda, wszystkich, właściwie większość pacjentów, którzy przychodzą z objawami infekcji i COVID, grypa typu A, od dzisiaj po raz pierwszy pojawiła się grypa typu B w tych testach, to jest nasza codzienność. Jeśli, po co testujemy? To już też w tej audycji padało i wielokrotnie mówiłam. Dobrze jest leczyć, jeśli wiemy, jaką mamy chorobę. Wszystkie choroby przeziębieniowe wyglądają bardzo podobnie. W tej chwili widzimy, że na przykład grypa typu B być może po dzisiejszym doświadczeniu będzie się rozpoczynała mniejszą gorączką i więcej będzie kaszlu. Grypa typu A to jest szybka temperatura, osłabienie. COVID na przykład w tej chwili rozpoczyna się bardzo często biegunką i wymiotami i dopiero po jednym czy dwóch dniach tych objawów pojawiają się objawy z odcinka górnych dróg oddechowych. Wiem, że różne teorie, prawda, spiskowe, niespiskowe, realne, nierealne na temat szczepień są. Ja nie ukrywam, jestem zwolennikiem szczepień. Uważam, że to jest jeden z najlepszych wynalazków opieki medycznej XIX-XX wieku i niejednokrotnie tutaj też były audycje o szczepieniach, o historii szczepień, jak to fantastycznie się rozwijało. Natomiast jeszcze raz krótko powiem. Te dwie choroby infekcyjne, przeciw którym mamy szczepienie, czyli grypa i COVID w tej chwili, które są, tak naprawdę u ludzi szczepionych przebiegają zupełnie inaczej. Po pierwsze są łagodniejsze, po pierwsze to jest infekcja jednodwudniowa i wygląda i też nie niesie za sobą tych wszystkich powikłań, które osoby nieszczepione niestety rozwijają w trakcie tych infekcji. Krótko, kto powinien zaszczepić się na grypę? I mamy tutaj, to nie jest tajna wiedza, ani jakaś poufna. Szczepienie przeciw grypie znajduje się w kalendarzu szczepień, jest szczepieniem zalecanym w pewnych grupach populacyjnych. Tak naprawdę praktycznie cała populacja, nie praktycznie, tylko cała populacja w tej chwili może być szczepioną refundowaną do 18 roku życia i od 65 roku życia szczepionka jest za darmo. Pójdziecie do apteki, wykupicie 2 leki, 1 syrop, płacicie ponad 100 zł, nie mówiąc już o tym, że jeśli się pojawią powikłania, będzie konieczny antybiotyk, no to ta kwota rośnie. Tu w tych dwóch grupach wiekowych to szczepienie jest kompletnie darmowe. W pozostałej populacji, czyli od 18 do 65 roku życia, szczepionka kosztuje 25 zł i nadal jest dostępna w aptece. Sezon grypowy w Polsce będzie trwał i trwa zwykle przynajmniej do końca marca. Odporność po szczepieniu pojawia się po 2 tygodniach. Zatem każdy, kto się jeszcze teraz zaszczepi, a czuje się na tyle zdrowy, odniesie korzyść z tego szczepienia. Zatem kto jest najbardziej narażony na powikłania? Dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Tu jest ta grupa populacyjna, która ma już wskazania, czy właściwie w HPL-u te dzieci możemy szczepić. Małe dzieci chodzące do przedszkola, czyli mniej więcej do tego, kiedy ta odporność dziecka się poprawia, czyli to jest 7-8 rok życia. Jeśli w odpowiednim momencie zaszczepicie sobie dziecko, to na pewno będzie mniej tych infekcji wszystkich w ciągu roku. Wszyscy pacjenci z obniżoną odpornością, czyli leczeni lekami immunosupresyjnymi. Przypominam, że leki immunosupresyjne stosujemy we wszystkich chorobach autoimmunologicznych, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawu, gdzie stosujemy najczęściej metotreksat i bardzo często sterydy. Pacjenci leczeni z powodu chorób dróg oddechowych, czyli astma, POHP. Osoby, które leczą się z powodu chorób układu krwiotwórczego, czyli wszystkie hematologiczne schorzenia. Osoby z chorobami onkologicznymi i to nie tylko te, które są w trakcie chemioterapii. Już w tej chwili widzimy też, że lekarze onkolodzy, zanim rozpoczną chemioterapię, piszą: musisz się zaszczepić przeciw tym i tym chorobom. Przygotuj swój organizm. Bądź przygotowany, bo w trakcie tych chorób, w trakcie tego leczenia zdarzą ci się infekcje, a łatwiej zdecydowanie leczyć jest pacjenta, który jest zaszczepiony i którego układ immunologiczny jest przygotowany do rozpoznania odpowiedniego drobnoustroju. W tym wypadku mówimy na razie o wirusie grypy. Kobiety, które planują ciążę, i kobiety, które są w ciąży. Przypominam, że kobiety w ciąży są zdecydowanie bardziej narażone na powikłania grypy i COVID w stosunku do pozostałej populacji. Bardzo często występują powikłania w postaci zapalenia płuc, niewydolności oddechowej. Kobiety wymagają respiratoterapii. W tej chwili kobiety w ciąży szczepią się przeciw grypie niezależnie od miesiąca, w którym się znajdują. Szczepionka jest szczepionką inaktywowaną, zatem nie zawiera w sobie żywego wirusa. Nie ma możliwości rozchorować się z powodu szczepienia. Oczywiście jest możliwa taka sytuacja, że mieliśmy kontakt z jakąś osobą chorą na grypę i w chwili szczepienia czujemy się jeszcze dobrze, bo przypominam, że każda choroba ma swój okres, czas wylęgania. To są zwykle 24-48 godzin i zostanie nam podana szczepionka. tutaj jakby, no niestety, nic się nie dzieje z powodu podania tej szczepionki. Po prostu jesteśmy zakażeni wcześniej tym wirusem grypy i rozwijamy pełnoobjawową chorobę, ponieważ szczepionka, tak jak powiedziałam, musi mieć czas do działania. I to są dwa. Uważa się, że u osób immunokompetentnych to są około 2 tygodnie. Czyli kobiety w ciąży w tej chwili szczepimy przeciw grypie niezależnie od trymestru czy od miesiąca, w którym się aktualnie znajdują. I wszystkie osoby tak naprawdę po 65 roku życia, ponieważ układ immunologiczny, też to mówiliśmy tutaj w tej audycji, starzeje się wraz z nami. Zatem jeśli nawet przechodziliśmy te infekcje wcześniej w sposób, wydawało się nam, łagodny, to im jesteśmy starsi, tym niestety nasz układ immunologiczny może nie zadziałać odpowiednio i pojawić się mogą powikłania. Nie mówiąc o tym, że grypa, gorączka, odwodnienie, to bardzo często prowadzi do tego, że pojawiają się zaburzenia rytmu serca, może się pojawić migotanie przedsionków, które może wygenerować udar mózgu. Także naprawdę no, nie warto tutaj ryzykować. I tak jak powiedziałam, jeśli chodzi nawet o korzyści finansowe, to tutaj w ogóle też nie ma oczywiście dyskusji. Czy mamy jakieś przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie? Oczywiście ogólne przeciwwskazania do szczepienia, czyli aktywna infekcja, gorączka, czyli jeśli jesteśmy w danym momencie chorzy, no to się po prostu nie szczepimy. Nie szczepimy dzieci do 6 miesiąca życia. Szczepionka jest zarejestrowana od 6 miesiąca życia i też musimy sobie tutaj rozróżnić jakby, ponieważ mamy w populacji dziecięcej dostępne szczepionki żywe, atenuowane, które są podawane donosowo, bardzo wygodne, ale to są szczepionki żywe, czyli w pewnych sytuacjach tymi szczepionkami nie możemy się posługiwać. I na przykład, jeśli mielibyśmy, powiedzmy, kobietę poniżej 18 roku życia, która jest w ciąży, to ją szczepionką donosową zaszczepić nie możemy, ale możemy ją zaszczepić szczepionką klasyczną podawaną drogą domięśniową. Zatem, tak jak powiedziałam, jedynym realnym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie, nie ma innych, jest reakcja alergiczna, która wystąpiła po poprzednich szczepieniach, ostra choroba infekcyjna i dzieci do 6 miesiąca życia. Tutaj tych szczepień nie wykonujemy. Jeśli chodzi o szczepionkę COVID-19, to w tej chwili w przychodni my dysponujemy szczepionką Nuvaxoid. Każda przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej szczepi swoich pacjentów i tylko tak to szczepienie jest rozliczane, czyli nie ma tak, że możemy się zgłosić do dowolnej przychodni. Zgłaszamy się do swojej przychodni, która powinna te szczepienia prowadzić. Szczepionka Nuvaxoid jest to szczepionka białkowa, która zawiera już w sobie wariant XBB 1,5 omikron, czyli tak zwany, czyli nowy wariant wirusa COVID, który w tej chwili aktualnie dominuje w populacji. Jest to szczepionka także nieżywa, nie zawiera zatem zdolnych do replikacji w organizmie człowieka wirusów. Preparat po raz pierwszy był zarejestrowany w Europie w 2021 roku. Skład jego jest zaktualizowany właśnie do tego składu, który w tej chwili jest dostępny. Jest to ten wirus, czy podjednostka, czy wariant tak zwany Kraken. I jest on w tej chwili w Europie w tej wersji dostępny od listopada 2023 roku. W Polsce od połowy listopada także jest dostępny. Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji tych szczepień mówi o tym, że tak naprawdę, ponieważ tych szczepionek nie jest dużo, w tej chwili szczepimy chętne osoby z grup nieimmunokompetentnych, czyli tych, które możemy powiedzieć mają problemy immunologiczne nie tylko z powodu chorób, ale z tego powodu, że są leczeni, czyli onkologicznie, po przeszczepianiu narządów. Osoby po 65 roku życia, wszystkie niezależnie od schorzeń towarzyszących oraz pracowników opieki zdrowotnej. Ale oczywiście, jeśli mamy osoby w młodszej grupie populacyjnej, które chcą się zaszczepić, jeśli mamy dostępną szczepionkę, to oczywiście możemy szczepić. Natomiast jeśli mamy kolejkę jakichś tam osób, prawda, to musimy z tych trzech grup populacyjnych wybierać. Szczepionka jest bardzo wygodna. Wszystkie osoby, które wcześniej szczepiły się przeciw COVID-19, otrzymują pojedynczą dawkę szczepionki. Natomiast jeśli ktoś nikt wcześniej się nie szczepił, to otrzymuje dwie dawki szczepionki w odstępie przynajmniej 3-tygodniowym. Szczepionka dobrze tolerowana, klasyczne objawy w postaci bólu ręki, nawet stosunkowo niewielkie objawy ogólne, czyli w postaci jakiegoś tam osłabienia stanu podgorączkowego. Stosunkowo wygląda ta tolerancja lepiej od szczepionek mRNA czy szczepionki AstraZeneca. Także tutaj tak naprawdę typowe objawy, tak jak po każdym innym szczepieniu i tutaj się niczego więcej nie spodziewamy.
Szczęśliwego nowego roku życzymy sobie dzisiaj. Uśmiechy mamy doczepione, bo trudno rok kolejny witać. Gdy te poprzednie światem chwiały i opuściły nas w nastroju, że w wielkim niedowierzaniu życzymy sobie pokoju. Więc właśnie dzisiaj, chociaż na chwilę, poczuć by się chciało, że wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wielkie banały, ale bym chciała iść pewnie sama przez miasto. I patrząc w oczy obcym ludziom, myśli bez strachu wyrażyć jasno, by łatwiej było w cokolwiek wierzyć. Nie trzeba było wątpić stale w tym świecie granic i tylu wyznań. Móc podać rękę, zapomnieć żale. Tak chcielibyśmy mniej się przejmować, mniej głupiej złości trzymać w głowach, której najwięcej do samych siebie mamy niemoc zacząć od nowa. Więc właśnie dzisiaj, chociaż na chwilę, poczuć by się chciało, że wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Oby nie minęły z wiatrem me pragnienia nieodparte, żyły w czynie ani słowie tego właśnie życzę. Oby nie minęły z wiatrem me pragnienia nieodparte, żyły w czynie ani słowie tego właśnie życzę sobie.
No jak widać, kwiat jabłoni ma piosenkę na każdą okazję i także na taki styczniowy wieczór się znalazła w repertuarze tego zespołu piosenka. Ale my przechodzimy do tego, co oferuje nam NFZ w kalendarzu szczepień na 2024 rok dla osób dorosłych. Myślę, że jeśli chodzi o dzieci, to sobie doskonale tutaj radzicie, bo ten kalendarz jest obowiązkowy. U osób dorosłych tak naprawdę szczepień obowiązkowych nie mamy. Zatem posiłkujemy się szczepieniami zalecanymi. Przypominam jeszcze fantastyczną wiadomość, mianowicie osoby od 65 roku życia z odpowiednimi chorobami, czyli tutaj nie decyduje niestety wiek, ale schorzenia towarzyszące, mogą do końca marca zaszczepić się bezpłatnie przeciw pneumokokom. Dostępna szczepionka bezpłatna to jest Prevenar 13. Przypominam, pneumokoki to są bakterie otoczkowe, które oprócz tego, że wywołują sepsę, to w tej populacji wiekowej tak naprawdę odpowiadają za zapalenie płuc. Zapalenie płuc nigdy nie jest dobre, a szczególnie nie jest dobre, jeśli się ma 65 lat. Szczepionka podawana jest jednodawkowo, czyli tak naprawdę jedna dawka wystarcza na całe życie. Jeśli znajdujemy się w grupie osób, które mają wskazania refundacyjne do tego szczepienia, to po prostu taką szczepionkę, taką receptę zamawiamy w przychodni i przychodzimy się szczepić do swojej przychodni, tam gdzie mamy złożoną deklarację. Nigdy chorowanie nie jest lepsze od profilaktyki, zatem proszę się na spokojnie zastanowić, zwłaszcza jeśli macie te 65+, czy nie warto skorzystać z tej oferty. I tutaj musicie też sobie zdawać się jakby sprawę z tego, że pierwszy raz już powiedzmy od tego roku NFZ zaczyna też liczyć swoje pieniądze, prawda? Czyli okazuje się, że lepiej pacjenta czy człowieka zaszczepić, nawet za te 200 parę złotych za darmo, niż fundować hospitalizację, która tak naprawdę krótka, nawet kilkudniowa hospitalizacja, to jest pewnie 10-15 tysięcy. I tutaj wydaje mi się, że ten krok jest w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o populację osób dorosłych, tutaj o osobach dorosłych, akurat raczej tutaj mówię o kobietach, aczkolwiek przypominam, że dla chłopaków także mamy szczepionkę przeciw HPV rekomendowaną i ona znajduje się też w kalendarzu szczepień. To są szczepienia, które są szczepieniami zalecanymi, nieobowiązkowymi. Zatem tutaj nie będzie jakiegoś specjalnego wzywania, czyli sami rodzice muszą się zorientować, czy ich pociecha znajduje się w grupie populacyjnej do szczepienia przeciwwirusowi HPV. Jest to szczepienie zalecane przeciwko wirusowemu brodawczakowi, wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to element ochrony zdrowia publicznego z tego powodu, że tutaj unikając zakażenia, im wcześniej zaszczepimy tą populację, zmniejszamy zdecydowanie ryzyko onkologiczne. U kobiet wiadomo, rak szyjki macicy, ale także ochrona przed innymi nowotworami, czyli przede wszystkim wszystkie nowotwory, które są związane z tą infekcją, więc gardło, jama ustna, krtań, warga, okolice moczowo-płciowe, wszystkie raki, które mogą się tam lokalizować na tej granicy śluzówkowo-skórnej. W kalendarzu szczepień osoby od ukończenia 9 roku życia otrzymują szczepionkę za darmo do końca 11 roku życia. I w tej chwili ten schemat jest rozszerzony do 14 roku życia. Wydaje się, nie mamy jeszcze wytycznych szczegółowych, że te dzieci, które nie zostały zaszczepione, to będą mogły być szczepione także w tym roku. I przypominam, że to szczepienie jest szczepieniem dla tej grupy wiekowej zupełnie bezpłatne, więc szkoda nie skorzystać i nie zapewnić swojemu dziecku takiej bardzo dużej ochrony onkologicznej. Jeśli chodzi o osoby po 18 roku życia, to tutaj najczęściej już to zakażenie jest, ale szczepiąc, szczególnie kobiety, także zmniejszamy ryzyko raka szyjki macicy i w tej grupie populacyjnej, czyli po 14 roku życia, czyli tak naprawdę osoby urodzone w 2010 roku i wyżej, mają szczepionkę także refundowaną i po tą szczepionkę, po receptę zgłaszamy się do przychodni. No i szczepienie jest wykonywane zgodnie z zaleceniem. Czyli od 11 do 14 roku życia w kalendarzu szczepień szczepionka bezpłatna przeciw HPV, natomiast powyżej kobiety mogą się zaszczepić szczepionką refundowaną. Teraz przejdę tutaj tak płynnie do organizacji pracy w podstawowej opiece zdrowotnej i co mamy do zaproponowania pacjentom, którzy leczą się w ramach tak zwanego NFZ-u. Wizyta w podstawowej opiece zdrowotnej nie może być wizytą nagłą. Powiedzmy, że dopuszczamy nagłą rejestrację, kilka dosłownie przypadków, czyli bardzo wysokie ciśnienie, ból w klatce piersiowej to jest zawsze pogotowie, ból oczywiście nieustępujący, spełniający kryteria podejrzenia powiedzmy ostrego zespołu wieńcowego, czyli lokalizujący się po lewej stronie klatki piersiowej, nieustępujący, silny. To jest po prostu pogotowie, a nie podstawowa opieka zdrowotna. Objawy udaru mózgu, myślę, że sobie przygotuję na następną audycję. Takie kilka chorób, w których nie czekacie na wizytę, tylko bezwzględnie wzywacie pogotowie ratunkowe. To nie są wizyty do podstawowej opieki zdrowotnej, czyli nie czekamy z tym. Powiedzmy, że taka nagła wizyta to jest rzeczywiście to wysokie nadciśnienie, które zwłaszcza jeśli się leczycie, zastosowaliście jakieś leki, które macie w domu, ono nie ustępuje, no to wtedy rzeczywiście w dniu zgłoszenia ta wizyta może się odbyć. Podobnie jakiś bardzo silny ból brzucha do jakiejś tam ewidentnej diagnostyki, no i gorączka u małych dzieci. Wszystkie inne przypadki to jest wizyta planowana, czyli nie ma czegoś takiego, że odebrałem wyniki, natychmiast dzisiaj muszę skontaktować się z lekarzem. Wizyta lekarska powinna trwać pomiędzy 10 a 15 minut i tego standardu i do tego będziemy też dążyć. Zatem w trakcie tej wizyty, zwłaszcza jeśli mamy pacjenta, czy wprowadzamy go do tak zwanej opieki koordynowanej, musimy mieć czas na zrobienie pewnych rzeczy, których NFZ od nas wymaga. Tego się nie da zrobić w 5 minut i tego się nie da zrobić, jeśli na wizycie chcecie załatwić recepty dla babci, dziadka, wujka, jeszcze dziecka i syrop jeszcze na kaszel albo coś tam innego. Czyli proszę zacząć też myśleć o tym, że to nie jest wizyta w sklepie. To jest wizyta, która, żeby spełnić wasze oczekiwania zdrowotne, musi mieć pewne ramy czasowe i lekarz musi mieć czas na zastanowienie się, jakie najlepiej przedsięwziąć działania, jakie badania zaplanować, żeby ta diagnoza i leczenie było jak najlepsze i zgodne ze standardami. My tak naprawdę w większości chorób, w których w tej chwili się zajmujemy w opiece koordynowanej, mamy określone standardy, które muszą być spełnione. I tego naprawdę, ja robię tego dużo i ta frustracja też czasem wynika z tego, że chcecie załatwić kilka rzeczy, zwłaszcza dotyczących innych osób naraz. Wizyty receptowe. Proszę zacząć też myśleć o tym tak, że wizyta receptowa, czy nie może się odbywać. Mamy takich pacjentów, którzy w poniedziałek zamawiają dwa leki, we wtorek jeden, a w czwartek jeszcze kolejne dwa. To wszystko zajmuje czas, wszystko musi być sprawozdane, rozliczone. Czyli taka wizyta receptorowa, wam się wydaje, że to jest tylko wykonanie telefonu i tak dalej, też musi być sprawozdana do NFZ-u, musi otrzymać jakąś sensowną informację, musi być jakaś sensowna informacja do NFZ-u, co się stało, że pacjent, prawda, tyle razy korzysta z tej opieki medycznej. Zatem proszę się przygotować też, raczej wizyty receptowe, czyli te porady, to już staramy się robić nawet po pracy najczęściej, żeby jednak one nam nie zostawały, bo tego jest bardzo dużo w niektóre dni, szczególnie w poniedziałki, ale tak jak mówię, jeszcze sobie potem w środę i w piątek przypomnijcie, że czegoś tam brakuje. Raczej proszę robić listy, spisywać sobie to dokładnie. Przypominam, że leki możecie zamawiać nie tylko podczas rozmowy telefonicznej, ale wysyłając drogą mailową i ta droga jest najbardziej preferowana, nie zajmuje nikomu czasu i tutaj możecie to zrobić w każdym dowolnym momencie, nawet w sobotę i w niedzielę i te recepty będą zrealizowane w odpowiednim momencie. Adres mailowy znajduje się na stronie przychodni. Możecie też wysłać SMS-a na dwie komórki, które znajdują się także w tym, jakby w tej zakładce kontaktowej. Telefon, z których dzwonią lekarze, czyli tak zwane telefony do teleporad, nie służą do kontaktu was z nami. Lekarz w trakcie badania, ja często na swój telefon z teleporadami otrzymuję połączenia różne, nie odbieram tego, bo po prostu lekarz nie jest rejestracją. Jeśli macie konkretną sprawę do konkretnego lekarza, możecie spróbować napisać SMS-a na ten telefon, natomiast na pewno nie dzwonić, bo to po prostu i tak zostanie zignorowane przez lekarza, no bo lekarz w tym momencie robi zupełnie coś innego. Oprócz tych olbrzymiej ilości zachorowań infekcyjnych, my w tej chwili mamy świetną sytuację w przychodni, bo mamy na krótki czas młodą panią doktor, panią Patrycję, która tak jakby pełni trochę u nas w tej chwili rolę lekarza infekcyjnego. Jeśli ma problem, no to oczywiście może się zawsze skontaktować z którymś ze starszych lekarzy i to trochę naszą kolejkę rozładowuje, ale ta sytuacja niestety skończy się w marcu, bo pani doktor rozpoczyna specjalizację, ale w tym momencie powiedzmy jest to w miarę u nas czasowo nie wygląda źle, bo lekarze, którzy zajmują się dorosłymi osobami, czyli głównie ja i doktor Kwinta, prowadzimy program, który jest jakby obligatoryjny w ramach NFZ-u, czyli opiekę koordynowaną. W tej chwili w przychodni mamy 4 ścieżki opieki koordynowanej. Ścieżkę endokrynologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną i nefrologiczną rozpoczynamy. Czekamy nadal, już widzimy w systemie, że tam się coś zadziało, ale nadal nie mamy jeszcze kontraktu z nefrologii, bo to w Małopolsce bardzo długo jakoś tak wszystko trwa. Na czym polegają te ścieżki, czy ta opieka? To część osób już wie, czyli osoby, które nie muszą iść do poradni specjalistycznej, mogą mieć badania wykonane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy lekarzy z tych konkretnych specjalizacji, którzy pomagają nam w trudnych przypadkach, albo my się z nimi kontaktujemy przy pomocy drogi mailowej, w sytuacjach, kiedy pacjent bezpośrednio nie wymaga leczenia specjalistycznego. Natomiast oczywiście, jeśli widzimy potrzebę skierowania do specjalisty, no to po prostu pacjenta kierujemy do specjalisty, nie wykonujemy tego u nas. Natomiast oczywiście w ramach tych porad możemy w przychodni wykonywać holter ciśnieniowy, holter EKG, echo serca, próbę wysiłkową. W tej chwili podstawowa opieka zdrowotna i lekarz, który konsultuje, może także kierować na tak zwane angio-CT naczyń wieńcowych, czyli badanie, które jest alternatywą lepszą trochę do opieki koordynowanej i w ramach opieki, którą sprawujemy nad naszymi pacjentami, mamy także dodatkowe fundusze na tak zwaną badania z budżetu powierzonego. I to, co dawniej pamiętacie było, że CRP było płatne, szybkie i tak dalej, to w tej chwili refundacja CRP szybkiego jest do 6 roku życia. Niestety pozostałe osoby mają już płatne CRP szybkie. Natomiast mamy też świetne badania dostępne do diagnostyki anemii, czyli nie, że lekarz specjalista mówi, a proszę w pozycie wykonać coś tam. My mamy to stricte obwarowane, czyli nie możemy sobie wszystkim wykonać badania, bo jesteśmy kontrolowani. Czyli jeśli mamy pacjenta z anemią, możemy tą diagnostykę poszerzyć w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wtedy mamy jasną odpowiedź. Natomiast jeśli pacjent nie ma anemii, to nie ma wskazań do kontroli na przykład poziomu witaminy kwasu foliowego albo witaminy B12. Czyli to nie jest tak, że możemy robić wszystko to, co nam wpadnie do głowy. Musimy się wytłumaczyć, dlaczego wydaliśmy te konkretne pieniądze i dlaczego NFZ ma za to zapłacić. To wymaga odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej i tego wszystkiego nie da się zrobić w ciągu 5 minut. Dlatego musimy się wszyscy przyzwyczajać troszeczkę do innej pracy. To nie dotyczy tylko naszej przychodni, ale tak naprawdę wizyta u lekarza musi być wizytą planowaną i w opiece koordynowanej też tak naprawdę te wizyty planujemy z dużym wyprzedzeniem. Wiadomo, że są sytuacje losowe, że coś się może zmienić, że komuś coś wypadnie, no to wtedy do tego służą telefony, czy SMS-y, czy nawet mail, że po prostu nie mogę przyjść i proszę przełożyć mi tą wizytę. I jeśli wszyscy będziemy się starać do tego stosować, no to na pewno będzie się nam wszystkim współpracowało zdecydowanie lepiej i też lepiej nam się będzie dbało o wasze zdrowie. No a to ma służyć temu, żebyście żyli długo, zdrowo i szczęśliwie.
Lubię sobie wypić i popalić, pokrochmalić, pojeść dużo, szybko, tłusto, byle jak. Lubię sobie czasem pofolgować, przeholować, ponoć wtedy życie ma dopiero smak. Więc brykam i nie wnikam, jakie inni mają plany, bo ja jestem mózg za testem, nieomylny, piękny, cwany. Dobrze robię tylko sobie, chcę być ciągle rozpieszczany. Nie obchodzi mnie, że skarżą się inne organy.
Cześć, tu wątroba, nie podoba mi się, gdy pijesz kielicha, a uzdzicha nawet trzy. Filtruję i pilnuję cały czas twej krwi. Ty świni, nie podkładaj mi.
Chcemy się pożalić, bo popalić dajesz tak. Krztusimy i dusimy się, oddychać nie ma jak. Wdychasz i wydychasz dym, a nas trafia szlak. W końcu będzie z tego rak.
Witam, tu jelita, jakby ktoś się pytał, co tam. Niby dobrze chcesz, a ciągle jest jak hipopotam. Żadnego błonnika, więc borykam się i miotam. Jak zrobię się drażliwy, razem będziemy w kłopotach.
A ja pikam, choć zatyka chyba coś arterie mi. Piku, 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 pik, 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 pik. Blisko, ale wszystko jeszcze możemy naprawić. Ty posłuchaj głosu serca, bo się możesz tak zaprawić, że już doktor nie pomoże i poniesiesz straszną karę. Baw się, pij i jedz i rób co chcesz, ale zawsze z umiarem.
Nie wiem, ta piosenka już zawiera wszystko to, co chciałam powiedzieć w ostatniej części audycji, ale może ona tak opowiada, co może się stać, jak będziemy te wszystkie rzeczy robić, prawda? Czyli pić brązowe, żółte, zielone napoje, małobłędnika i tak dalej. A ja tu wam przedstawię badania profilaktyczne, które mają służyć do tego, żebyście zaczęli unikać. Żeby nie było tak jak w tej piosence. Piosenka, przypominam, ma tytuł Organizm w dobrym nastroju. Jest powszechnie dostępna. Możecie sobie ją puszczać codziennie rano i dobrze się nastrajać, dobrze nastrajać swój organizm. Jakie mamy badania profilaktyczne dostępne w 2024 roku? Tutaj zmiany kosmetyczne, ale kosmetyka w dobrym kierunku. Oczywiście, jeśli chodzi o cytologię, tutaj nic się nie zmienia. Od 18 roku życia w poradniach K, badanie dostępne bezpłatnie co 2 lata. Także tutaj nie ma jakiegoś specjalnej zmiany. Badanie w populacji polskiej wykonywane jest w ramach poradnika, no pewnie przez 30% populacji kobiet. Więc generalnie dramat, aczkolwiek część kobiet robi te badania rzeczywiście prywatnie. Myślę, że około 50% kobiet wykonuje badania cytologiczne regularnie. Mammografia, tutaj jest właśnie ta zmiana, o której już mówiłam, od listopada ubiegłego roku. Mammografia dostępna jest bezpłatnie co 2 lata, od 45 roku życia do 75 roku życia. Świetna zmiana. Może miejsca czy pracownie, które prowadzą program, dostępne są na stronie. Wystarczy wpisać mammografia NFZ. W naszej tutaj okolicy mamy w Certusie, w Myślenicach, w Suchej, w Szpitalu Uniwersyteckim, z którym my współpracujemy. Także ta dostępność tutaj badań nie jest naprawdę zła. Lepiej wcześniej się umówić i zadzwonić, tak jak na każde badanie w tej chwili w opiece zdrowotnej. Lepiej po prostu ten termin umówić, aczkolwiek czasem rzeczywiście jak jesteście na przykład w szpitalu, szczególnie uniwersyteckim, na jakichś badaniach, można podejść tam do pracowni mammograficznej. Oni mają dość dużo, kilka mammografów, także bardzo często udaje się to zrobić tak jakby z marszu. Badanie PSA, czyli badanie prostaty. W tej chwili jest dostępne w programie 40+ do końca czerwca program jest wydłużony, czyli dla wszystkich osób, które do tej pory nie robiły, a przekroczyły 40 rok życia. I także te, które urodziły się w roku 84, już mogą sobie generować skierowania i iść na te badania. I osoby, które robiły tylko raz ten program i minął już rok od poprzedniego badania, rok i tydzień, także zgłaszają się po raz kolejny do tego badania. Badanie, jeśli chodzi o badanie cholesterolu i cukru, prowadzimy we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Program tak zwany SIMP czy HUG, jak to tam można nazwać, co 5 lat powinniśmy, znaczy wzywamy, ale ze zgłaszalnością jest różnie. My przy takim dość intensywnym namawianiu w tej chwili badamy mniej więcej w tym programie około 50% populacji, co jest niezłym wynikiem, ale nadal bardzo słabym. I w tym programie wykonujemy badanie antropometryczne, czyli pomiary, masa ciała, wzrost, waga, wzrost i obwód pasa, pomiar ciśnienia, kontrola EKG i każda z tych osób ma badany cholesterol i cukier. Często tutaj u mężczyzn, którzy nie wykonywali PSA w ramach tego programu, dopisujemy to PSA. Kał na krew utajoną. Także jest badany w tej chwili w tym programie 40+, który jest trochę taki właśnie oprócz tego kardiologicznego, powiedzmy, rozszerzony na tą onkologię podstawową. I także, jeśli ktoś nie wykonywał w 40+ wcześniej HCV, czasem rzeczywiście w tej grupie populacyjnej może ten test na HCV wyskoczyć. No i oczywiście badanie kolonoskopowe, moje ulubione. Jeśli chodzi o profilaktykę, dostępne w tej chwili bez skierowania dla osób z ujemnym wywiadem w kierunku raka jelita grubego od 50 roku życia do 65 roku życia raz na 10 lat. Czyli tak naprawdę jeśli zaczniemy to robić koło 50 roku życia, to powinniśmy dwa te badania w ramach tego przesiewu wykonać. Cel badania: wykrywanie, usuwanie polipów jelitowych, które przyczyniają się, czyli są właściwie takimi prenowotworami, czyli przyczyniają się do rozwoju raka jelita grubego. Oprócz tego oczywiście diagnostyka innych chorób jelita, na przykład choroby leśniowskiego Crohna, czy wrzodzącego zapalenia jelita grubego. Możemy tutaj wykryć uchyłki, oprócz tych takich jakby celowo poszukiwanych, czyli polipów. Przygotowanie do badania jest proste. 3 dni specjalnej diety, żywienie takie powiedzmy płynne, specjalny środek przeczyszczający jelito, które ma za zadanie oczyścić całkowicie ścianę jelita, żeby lekarz, który wykonuje badanie, wszystko dobrze widział. W programie profilaktycznym jest możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym i tutaj pacjent w ramach tej profilaktyki może sobie wybrać, czy chce tak, czy tak mieć to, czyli w znieczuleniu ogólnym, czy też bez znieczulenia to badanie. Ośrodki, które wykonują badanie, są dostępne na stronie www.kolonoskopia.pl. Wystarczy też wpisać w wyszukiwarce kolonoskopia profilaktyczna. W naszym rejonie program przesiewowy prowadzi szpital w Suchej Beskidzkiej, Almedica, między innymi ten punkt w Skomielnej Białej, w Mszanie Dolnej. Także też dostępność. No i w Krakowie sporo tych ośrodków. Dostępność jest w granicach tak 1,5 miesiąca do 2. Można to badanie mieć wykonane wcześniej podczas telerozmowy. Jest ankieta, no i tam oczywiście w programie nie biorą udziału osoby, które mają już objawy, czyli najczęściej chodzi tutaj o biegunkę, jakieś krwiste stolce, to tu już musi iść to w ramach nie profilaktyki, ale badania normalnie w ramach NFZ. Także ten wywiad, tak jak wszystkie badania profilaktyczne, bo ktoś mówi, nie robię badania, bo nic mi się nie dzieje. Badania profilaktyczne skierowane są do osób, które nie mają objawów. Bo tym osobom jesteśmy w stanie, jeśli stwierdzimy, że jest jakaś choroba, jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze leczenie, najbardziej optymalne, najszybsze i najmniej szkodliwe. Jeśli mamy już objawy, to najczęściej te choroby są już tak zaawansowane, że to leczenie będzie trudne, długotrwałe i bardzo obciążające. Zdrowie to jest stan pełnego psychicznego, fizycznego i społecznego dobrostanu, a nie jest to tylko brak choroby czy też niepełnosprawności. Jest to pojęcie bardzo kompleksowe. I tak naprawdę to wszystko, o czym tutaj dzisiaj mówiłam, jest dostępne w większości dla was, ale musicie pewną inicjatywę prozdrowotną wykonać. Oczywiście my namawiamy na te badania cytologia, mammografia, kolonoskopia, 40+ i tak dalej. Ale jeśli sami się interesujecie swoim zdrowiem, to jest wszystko dla was dostępne bez kompletnie żadnej wizyty u lekarza. Czyli nie musicie się frustrować wtedy, że nie ma terminu u lekarza. Po prostu wykonujecie te badania i już z plikiem wykonanych badań przychodzicie do lekarza w celu wykonania jakiejś kompleksowej opieki. Czyli z wszystkiego tego możecie sobie skorzystać sami i to ma służyć właśnie waszemu zdrowiu. Oczywiście są pewne rzeczy, na które nie macie wpływu, szczególnie jakby uwarunkowania genetyczne, które tak naprawdę nie podlegają pewnej modyfikacji, aczkolwiek wiemy już, że też już mamy SMA, czyli chorobę genetycznie warunkowaną, w trakcie której u dzieci do drugiego roku życia rzeczywiście modyfikujemy ten genom. Czyli już wkroczyliśmy w obszar takiej medycyny interwencyjnej na poziomie genetyki, ale to na razie dotyczy tylko małych pacjentów, ale pewnie to będzie wchodziło coraz szerzej. Osoby, które spotykają się już z leczeniem onkologicznym, też wiedzą, że to leczenie już jest bardzo zaawansowane i często już musi być dobierane do konkretnego pacjenta i te badania genetyczne muszą być wszystkie wykonywane. Jeszcze raz na zakończenie tej dzisiejszej audycji życzę wam bardzo zdrowego 2024 roku. Dbajcie o siebie w sposób bardzo taki przemyślany. Wychodźcie naprzeciw swojemu zdrowiu. Wszystko to, co powiedziałam, jest do wykorzystania. Tak naprawdę praktycznie dla każdego. I korzystajcie z tego, co oferuje wam NFZ w ramach składki zdrowotnej, bo bardzo często słyszę, że NFZ nic nie daje. Ale pracuję w tym systemie już od 20 paru lat i naprawdę jest lepiej i coraz lepiej i możecie z tego w większości skorzystać. Do usłyszenia za 2 tygodnie. I rzeczywiście to, co powiedziałam tutaj, że przygotuję taką audycję, może na temat takich ostrych przypadków, kiedy musimy posiłkować się tym wezwaniem pogotowia ratunkowego, kiedy spokojnie możemy czekać na wizytę w podstawowej opiece zdrowotnej. No to do usłyszenia w 2024 roku za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Ścieżką nieutartą iść przed siebie to rzecz prosta, w dal od święta i na co dzień pozostanie co ma zostać, a odejdzie co ma odejść. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. zasadzie żyć z dnia na dzień, bo dwóch naraz nie przeskoczysz. Dniom pozwolić, by powoli mogły po coś stać się oczyć. I to łatwe jest w zasadzie, gdy tak życia objąć całość, że nadejdzie, co ma nadejść, i nie przyjdzie, co nie miało. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. By naprawdę poczuć życie, musisz wejść w nie całkowicie. Musisz wejść w nie całkowicie.